Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dobry wieczór. Dziś w audycji Razem Łatwiej. Słupskie Hospicjum. Ja poproszę, żebyście się panie przedstawiły od mojej lewej.
Bożena Dobiec, pielęgniarka oddziałowa w hospicjum.
Teresa Jerzyk, dyrektor hospicjum Słupskiego. Dobry wieczór.
Dziś ciężki, trudny temat, choć pewnie nie dla was, bo dla was to chleb powszedni. Jak długo jest i działa Słupskie Hospicjum?
Słupskie Hospicjum działa już 24 lata. W przyszłym roku będzie 25 lat działalności Hospicjum Słupskiego.
No tak trudno mówić o tym, że to ładna, piękna rocznica, słuchajcie, w tych okolicznościach.
Ale tak jest i ten czas minął jak 5 minut.
Ilu macie w tej chwili podopiecznych?
W hospicjum na dzień dzisiejszy jest 21 chorych. Mhm. To jest, czyli jest pełne obłożenie.
Tyle miejsc macie?
Mamy 21 łóżko faktycznie jest dla rodziny, jeżeli rodzina chce czuwać przy chorym umierającym, ale na dzień dzisiejszy była taka sytuacja, że musieliśmy przyjąć pacjenta z marginesu społecznego, tak po prostu trudno jest to mówić, ale i bywa tak.
A odmawiacie przyjęcia do placówki swojej w ogóle?
Nie odmawiamy, tylko że faktycznie gdyby to było, że pacjent jest w jako takich warunkach domowych, że nie ma tam jakichś ogromnych bólów, bo działa też hospicjum domowe, które jest prowadzone przez lekarza doktora Kosnę, więc oni tak zabezpieczają to wszystko, ale czasem bywają takie sytuacje, szczególnie u osób na wsi, że to nie dojedzie się tam i dlatego, bo z reguły nie przyjmujemy na to 21 łóżko. Mamy 20 zakontraktowanych łóżek, ale sytuacje, jak ja jestem 24 lata tam pracuję, to bywają takie sytuacje, że czasem trzeba na to łóżko położyć chorego, nie? I tu była taka sytuacja. I poza kolejnością.
No dobrze, to ja bym chciała, żebyśmy cofnęły się do tych początków. Skąd wyście się wzięły w hospicjum, drogie panie?
My z panią Bożenką Dobiec oddziałową znamy się bardzo długo, bo jak powstawało hospicjum słupskie, to pani Bożenka była pielęgniarką wojewódzką. I ja jako pielęgniarka, która pracowała w przychodni leczenia bólu i opieki paliatywnej, do niej zachodziłam, bo załatwiałam tam wiele spraw i pani Bożenka też, jak musiało powstać Towarzystwo Opieki Paliatywnej, to pani Bożenka wtedy też od samego początku należy do Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
No ale drogie panie, ja muszę was podpytać, bo ja jakby mam świadomość, czy większość z nas ma świadomość tego, że ludzie odchodzą, że ludzie chorują. Nie wiem, czy starczyłoby mi siły na to, żeby pracować w hospicjum. Skąd wy ją macie? Skąd
ja
pomysł,
myślę,
żeby w ogóle zająć się tak trudnym tematem, jak odchodzenie drugiego człowieka?
Ja myślę, że praca w hospicjum jest to bardzo trudna praca i
najtrudniejsza
bardzo,
chyba na świecie.
I fizycznie, i psychicznie. Mhm. A skąd ja się wzięłam? Ja nie wybrałam tego zawodu z przypadku. To był mój wymarzony zawód. Pracowałam w różnych zakładach, ale od 18 lat minęło, jak jestem w hospicjum, już całkowicie na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. I po prostu nie wiem, siły chyba są od góry, od Pana Boga. Bo nie wyobrażam sobie, żeby skądś inąd...
Codziennie patrzycie na cierpienie ludzkie.
Tak.
Codziennie.
Tak, codziennie patrzymy i nie jest to łatwe, ale siły przychodzą z góry. Mhm. Tak, ja to czuję. Jestem osobą wierzącą i jest mi dzięki temu chyba łatwiej.
Ja też jestem bardzo wierząca, ale daleko mi do wiary pani oddziałowej. Może ona w tej momencie nie będzie zadowolona z tego, co ja powiem, ale pani Bożenka przychodzi pół godziny wcześniej, jak przychodzi. To zawsze idzie na to pół godziny, czy na 10-15 minut do kaplicy i tak rozpoczyna swoją pracę. Ja natomiast wpadam w godzinach pracy i kradnę ten czas dla Pana Boga pacjentom, nie? I już na przykład kończy mi się dyżur, mówię, Jezus, przecież ten Pan Jezus w tej kaplicy jest, a ja nie miałam dzisiaj do Niego czasu i czasem krzyknę do Niego, po czynach nas poznacie.
No to ładne. Płaczecie czasem?
Tak, nie da się ukryć, łzy lecą same. Ostatnio była taka sytuacja, że nawet ksiądz się wzruszył, bo okazuje się, że i dla księży jest to trudne, jeżeli są blisko, albo w ogóle w tym czasie, kiedy chory odchodzi. I była taka sytuacja na przykład w tym tygodniu, że chory umierał i przyszedł zupełnie nie nasz kapelan, tylko był gościem naszym. I ja go poprosiłam o pomoc, bo rodzina była w rozpaczy, nie byli tam spokojni, próbowali mówić, krzyczeć, nie umieraj tato, nie ubieraj, kochanie, bo to żona była też tam przy tym mężu. No i wzięłam księdza i za, zaczęliśmy się modlić. Ksiądz się pięknie modlił swoimi słowami, bo po prostu mówi, ja zapomniałem wszystkich słów, takich jak powinienem się modlić.
I czyli mówił, nie formułkowo.
Nie, mówił od serca do Pana Boga, do Matki Boskiej. W pewnym momencie zapytał, a jak ten chory, jak ten pani mąż ma na imię? Więc powiedziała, że Jarosław, a ksiądz też Jarosław. To już w ogóle się rozkleił i też płakał. Więc to nie jest tak, że nie płaczemy. No jest, są różni chorzy, różne rodziny, ale łzy często lecą.
Tak, to tak bywa. Często ja na przykład mogę powiedzieć taki przykład, że mówię, oj, pani dyrektor, jak dzisiaj super pielęgniarki miały dyżur. Moja żona odeszła, jak było pięknie. Ja zawsze bałem się bardzo, ale one mi tak pomogły. A ja z ciekawości i z funkcji dyrektora pytam, które to były pielęgniarki? A on do mnie mówi, ja nie wiem. One płakały.
Jak dużo osób pracuje w hospicjum?
Ogólnie mamy 19 pracowników.
Na stałych etatach.
Na stałych etatach. Mhm.
To wystarczająco?
Tak, mamy też lekarzy, wolontariuszy, którzy są praktycznie, na każdy telefon reagują, zawsze są, służą pomocą. Jeśli są potrzebni, to przyjeżdżają dodatkowo, ale mamy swoich 5 lekarzy, którzy są zatrudnieni. Jeden na całym etacie, 4 na kontraktach.
Bo my mówimy, że to stałe etaty są, a jeszcze są etaty na kontraktach. Na pewno zespół pielęgniarski, stricto ten zespół, to jest z opiekunką medyczną, jest 15 osób. To nie są żadne umowy zlecenie czy kontrakty.
To są etaty.
Etaty, bo i uważam, że jeżeli ktoś jest na etacie, to on się też identyfikuje z tym zakładem pracy i po prostu nie wyobrażam sobie, było też tak, że na umowę zlecenie, ale to nie. Natomiast lekarze są na kontraktach i też pracownicy inni są na kontraktach. Psycholog jest na umowę zlecenie, rehabilitant jest na etacie, więc tak to wygląda, nie? Mhm. Ogólnie to jakby ogólną liczbę wszystkich policzyć, to jest około 30 osób.
Mhm. A da się w ogóle hospicjum traktować jak typowy zakład pracy?
Nie.
No właśnie. Nie. Mówicie zakład pracy, ale tak. To już coś musi być w was, takiego, ta siła, naprawdę, słuchajcie, bo ja to powtórzę jeszcze raz, ja nie odważyłabym się pracować u was.
Hospicjum to już sama nazwa mówi, że jest to dom. Dom nie dla nas, tylko dom, który musimy stworzyć naszym chorym.
Udaje wam się?
Z reguły tak.
Wystarczy wejść do nas, to też to nie wygląda tak jak typowy oddział szpitalny.
No nie wygląda, to prawda.
Przynajmniej troszkę staramy się, żeby to był dom, prawdziwy dom dla chorych, żeby oni się dobrze czuli. Nie ma dnia, żeby chorym nie upiec ciasta, żeby nie czuli tego zapachu, żeby nie zrobić im kawy, bo wszystko jest na życzenie.
Jakiego zapachu, słuchajcie, pachnie? Czuć.
Pachnie ciastem.
Pachnie ciastem,
domem, obiadem. No po prostu chorzy się czują bardzo dobrze. Poza tym oni co chwilę, co godzinę czasem mają ochotę na kisiel, czasem na jakieś ciasteczko, czasami zrób mi kanapkę i mają na żądanie.
To chorzy mówią. Nigdy nie myślałem, że będę w niebie.
Ludzie boją się hospicjum?
Tak, na sam początek boją się bardzo. Widać to, jak jest...
To nie jest trochę tak, przepraszam, że wejdę w słowo, że trafiając do was mają świadomość tego, co nieuniknione tak naprawdę.
Myślę, że mają, bo czasem to widać, że z rodziną nie rozmawiają szczerze, a z nami bardzo szczerze o chorobie. Ale są też tacy chorzy, którzy wypierają tą wiadomość i nie chcą rozmawiać i nie chcą przyjąć do wiadomości, że mają raka. Mówią o guzie, o różnych innych swoich dolegliwościach i my wtedy jesteśmy krok za nimi, bo nie prostujemy tego. Nadzieja umiera ostatnia, po prostu.
A zdarzał się cud?
Tak.
Naprawdę?
Tak. Tak, są chorzy, którzy po prostu, może to też było sprawą, że może źle postawione rozpoznanie, ale nie tak dawno, przed COVID-em było, pacjent szedł, i dużo jest takich przypadków, że idą do domu i pacjent szedł do domu. Ja mówię, jak ja się cieszę, panie Władku, że pan idzie do domu, że wszystko już jest dobrze, że tamto, bardzo się cieszę z tego powodu. A on do mnie mówi, pani dyrektor, a czy miałaby pani chwilę czasu, żebyśmy wyszli na dwór. Ja mówię, tak, oczywiście. I wychodzimy, on mnie prowadzi, tam jest po prostu Matka Boska, która stoi na kolumnie i on do mnie mówi, wie pani, to ona mi pomogła, bo codziennie rano, czasem między 4 a 5, kiedy nie mogłem spać, zawsze prosiłem o kawę i przychodziłem tu do niej. I czasem nie musiałem mówić, ale ona wiedziała, o co ja ją proszę. I to ona mi pomogła, czym byłam, bo to taki silny, taki mężczyzna, czym byłam bardzo zaskoczona, chyba widział moją minę i wtedy powiedział mi, wie pani, z Panem Bogiem i z Matką zawsze lżej.
No pewnie tak. No tak, ale trafiają też ludzie, którzy nie są wierzący, są u was i oswajają się z tą wiarą, czy wracają?
To jest różnie. Mieliśmy i świadków Jehowych, mieliśmy buddystów, no po prostu zielonoświątkowców. No każdy ma, ważne, żeby w coś wierzył, bo to naprawdę jest łatwiej. Mhm. I oni wszyscy o tym mówią. Ale też są i ateiści. No i jest różnie, nie? Bardzo różnie. Biorą przykład z nas chyba też, bo w każdą niedzielę jest krótka msza święta. Mamy wspaniałego młodego kapelana. I to też wszystkie sale są otwarte, a chorzy, którzy mogą, to wychodzą na hol i to na chwilę jest jakby w kościół. Więc oni się tak pomału oswajają i sami dojrzewają do tej myśli, że jednak z Panem Bogiem łatwiej. Ale są też tacy zbuntowani, że do
jak
końca...
Jak trwoga, to do Boga.
No tak, no oczywiście.
Tak to niestety w życiu bywa, słuchajcie.
Tak to działa.
Tak, to są zależy od światopoglądu i wie pani, zależy od tego, jak oni są, bo bardzo różni są
z
różnych środowisk, ale też to jest tak bardzo dziwnie, bo ostatnio chora mi mówiła, że ja wiem, że pani mi pomoże, bo wiem, że to płynie z pani serca, że pani mi chce pomóc. Chorzy to czują, nie? Że pani wie, co znaczy ból i pani wie, że co cierpienia. Poza tym to czasem nas też odbierają jako smutasów, nie? A na przykład ja do pana Kazia ostatnio mówię tak, że panie Kazimierzu, no mówi, wie pani, chyba już pani dyrektor przyszedł czas, nie? A ja mówię, ależ, no to kiedy przyjdzie, mogę ja i prędzej iść, ale wie pan, jak już przyjdzie na nas czas, to ja się bardzo będę cieszyć, że tam jest taki pan Kazimierz i który jak weźmie świętego Piotra za bary, to powie, idzie ta,
która mi pomagała.
Która mi pomagała. A poza tym to nie można też oceniać ludzi.
Nie.
Bo ja otrzymałam takie, a nie inne wychowanie. Wywodzę się z takiego, a innego środowiska. Nie? I to ja inaczej pojmuję. I na pewno jak ja tam stanę w obliczu Pana Boga, czy w obliczu tego sądu ostatecznego, to ja po prostu będę inaczej rozliczana. Ja czasem mówię do chorego. Jest taki piękny obraz Powrót syna marnotrawnego. I tam widać, jak ten, który ojciec chciałby, żeby jego dziecko miało źle, nie? Wiara pewnie pomaga, na pewno bardzo, ale nie jest to, że to tak musi być. My zbliżamy się do pewnej tam światłości. Ja czasem mówię do dziewczyn, że obojętnie jakby było, to myślę, że jeżeli tam coś istnieje, to na pewno mamy taką okazję, bo to jest okazja, nie? To jest wyróżnienie. Dla mnie praca w hospicjum, czy poproszenie chorego, tak bardzo bym chciał, żeby pani była przy mojej śmierci, to jest wyróżnienie, nie? I uważam, że to jest wyróżnienie. Ja pielęgniarką zostałam z przypadku i tak to wygląda, ale na dzień dzisiejszy uważam, że przypadek nie istnieje.
Wy jesteście codziennie przy śmierci pacjenta?
Czasami 4 razy dziennie, bo i takie dni są.
Jak długo czeka się na przyjęcie do hospicjum?
1 do 2 dni. Bardzo często tłumaczę rodzinom chorych, my nie oddajemy chorego. My doszliśmy do takiej granicy, że po prostu już nie mamy sił, nie, żeby pomóc temu choremu. I bardzo często mówię, proszę, pan nie oddał matki do hospicjum, pan nie oddał żony do hospicjum. To sytuacja na tym to wymogła, bo już jest taka granica, że choćby miłość trzeba położyć gdzieś na wysoką półkę i trzeba powiedzieć, ja muszę tej chorej, temu choremu po prostu pomóc, nie?
A ludzie tak to rzeczywiście odbierają, bo to też jest trudne nie tylko dla was, ale dla rodzin chyba najbardziej. Prawda?
Tak. I oni do końca czekają, czasem już nie mogą i wtedy przychodzą.
Są krótkie pobyty, bo tak. Prawie do końca chcą być w domu z chorym.
Tak. No. Mhm. Nam się też zdarza jeszcze jeździć do domu, albo tak moja, jakby moja żona tam panią usłyszała, czy jakby moja żona tam poznała państwa, to może by łatwiej przyszła i zdarza się bardzo często. To, że czy mogłaby pani przyjechać do...
Chorzy nie chcą.
Tak.
Chorzy nie boją chcą. Się po prostu, po ludzku
tak,
się
tak,
boją.
Ja zdaję sobie sprawę, bo to jest to, o czym mówiłyśmy.
Kara śmierci, nie? Kara śmierci. Chorzy zdają sobie sprawę,
wyrok.
Dlatego idą. Wyrok, nie? Ale tak próbowałam się zastanowić, że na tych 21 chorych to wszyscy chcieli przyjść do hospicjum. Nawet pani, która przyszła, pani Alicja, ona wczoraj. Jest wczoraj, to dzisiaj do pani doktor rano na wizycie mówi, jaka ja jestem szczęśliwa.
Jak ja się dobrze wyspałam tutaj.
To ja tak nie potrafię zrozumieć, muszę wam powiedzieć, choć mój tata też umierał na raka 21 lat temu, ale do niego przyjeżdżano do domu właśnie. On nie chciał iść do hospicjum. I ja się zastanawiam, gdzie jest ta granica, w którym momencie rodzina mówi, ja nie dam rady.
Ja myślę, że chory sam stara się wtedy pomóc, nie? Bo bardzo często bywa tak, że chory oczekuje tej pomocy i wręcz tak jak mąż pani Alicji mówił, że to żona sama powiedziała, syn jest w Poznaniu i żona sama powiedziała, nie martw się, no mieliśmy piękne życie, ale widzę, że sobie nie poradzisz i ja muszę tam przyjść. Wiesz, tam są już odwiedziny, tam można przychodzić, możesz być u mnie cały dzień, ale z reguły to chorzy nie trafiają tak, że o, rodzina nie chce ich. Trafiają naprawdę, bo objawy, które towarzyszą chorobie nowotworowej są trudne do opanowania, czy ból trudny do opanowania, czy wymioty.
Czy krwawienie.
Tak, nie? To są to, czy duszność występująca i dużo jest osób ze Słupska, ale też dużo jest osób
z Polski.
Z Polski, ze wsi. Bardzo często bywa tak, że tu mieszkają dzieci, a
rodzice gdzieś i jeździą
gdzieś daleko. Rozumiem. Nawet ostatnio spotkałam się z chorym, który był z moich rodzinnych stron i żeśmy chodzili do tego samego liceum. No, a tu przyjechał, ponieważ tu brat i był i to było bardzo takie piękne.
Gdzie jest granica człowieczeństwa, słuchajcie? Zastanawiałyście się nad tym? Ten ogrom cierpienia, który do was trafia? Bo każdy człowiek, który jest u was, jest na granicy, według mnie, na granicy tego człowieczeństwa. A u was dostaje dodatkową porcję miłości, dodatkową porcję wsparcia, opieki. Rzeczywiście do was, jak się wchodzi, to jak do domu. Ja to potwierdzam. Udało mi się ze dwa razy was odwiedzić przy okazji zbiórek, do których też pewnie za moment dojdziemy. Ale gdzieś jest ta granica człowieczeństwa według mnie?
Ja myślę, że zdobycie zaufania u pacjenta to jest najważniejszą rzeczą, jaka może przydarzyć się czy pielęgniarce, czy lekarzowi. Jak to by moja babcia powiedziała, jednemu się podoba matka, drugiemu synowa. Jest to tak, że oni sobie wybierają kogoś, nie? Na przykład jeden wybierze sobie o panią Marzenkę, która jest u nas salową, inny wybierze sobie Anię, inny wybierze sobie kogoś innego. Był u nas chory. Ja zapomniałam tego listu wziąć, bo chciałam tutaj do państwa ten list wziąć.
Przeczytać.
I przeczytać. Ale tak potrafię sobie uzmysłowić, jak było. Więc był u nas chory, pochodzący z Kobylnicy, z mojej miejscowości, bo tam mieszkam. I chory przyszedł, był to chory na raka i w pewnym momencie przyszedł już do nas do hospicjum. Bardzo lubiłam tego chorego i po 4 latach przyszła pani, on mieszkał z mamą, miał jeszcze siostrę, która mieszkała w Ustce, pani Lusia. I po 4 latach pani Lusia przyszła do mnie i mówi, pani dyrektor, moja mama nie ma choroby nowotworowej, ale jest w tak ciężkim stanie, że ja już sobie nie mogę poradzić. Mam też męża, który jest dializowany i nie mam już sił. Wie pani, nie wiem jak panią prosić, ale pokażę pani list. I w tym liście było napisane: babka, kupiłaś węgiel, od kogo i za ile? Mi tu w hospicjum jest bardzo dobrze. Wymasują, wyperfumują, na wózek posadzą, obwiozą w koło hospicjum. Jedzenie bardzo dobre. Dyrektorka z Kobylnicy, starsza, ale równa babka. A potem na końcu, już nie powiem, bo to dosyć długi jest ten list, a na końcu jest babka. Przyjeżdżaj, nie będziesz pakuj żałować. Się. Pakuj się, przyjeżdżaj, nie będziesz żałować.
O matko.
Jak ja przeczytałam ten list, to mówię, obojętnie jakby było, czy kasy chorych by mi zarzuciły, czy nie zarzuciły, to przecież jak nie pomóc, nie?
To prawda. A macie dość? czasem?
Tak.
Tak zwyczajnie, po
tak
ludzku?
Tak zwyczajnie, czasem tak.
Ale zdarzają się też cuda. Już nie mówię o tych wyzdrowieniach, ja już tu nawiązuję do tych środków, które wam w reklamówce, że tak powiem, ktoś zostawił. Przypomnijcie nam tą historię i słuchaczom, którzy nie słyszeli być może, opowiedzcie.
Ja się w ogóle bardzo cieszę, że ludzie mają do nas zaufanie. I to wiąże się właśnie z tymi 100 tysiącami złotych. Nie wiem, kto nam to podrzucił.
100 tysięcy.
Tak. Pieniądze były bardzo pięknie poukładane, zapakowane i myślę, że tam te euro, które było, to było tak, żeby się nikt do nich nie przyznał, czy ewentualnie nikt po nie się nie zgłosił. Ja to wiążę z taką starszą parą, która przyszła do hospicjum, która siedziała w przedsionku. Choć nie mogę, choć to... Ja widziałam też tych ludzi, ale było dwoje osób z rodziny chorych i pani, której chora mama przebywa na dwójce, to mówiła, że ci państwo dosyć długo siedzieli, nie? I może czekali, aż będą te drzwi zamknięte, bo to zdarzyło się na dyżurze, jak nocny dyżur został odbierany i myślę, że może nie chcieli ujawnić się. Ja wiem, że ludzie wielcy są bardzo skromni. Ludzie nie chcą rozgłosu, nie.
No nie jest on potrzebny, jeśli komuś pomagamy z serca.
Tak, tak.
Po prostu.
No, Jan Drwiw to nawet sobie zdjęcia nie pozwolił zrobić.
A kto znalazł te pieniądze, powiedzcie?
Pielęgniarka.
Ale musiała zawału dostać.
Tak, od razu do mnie zadzwoniła, bo w szoku była, po prostu w szoku, jak otworzyła reklamówkę.
I co z tym teraz zrobić?
I co teraz? A ja mówię, spokojnie, dzwonimy do pani dyrektor, zaraz będziemy. I
trochę poczekałyście też na te środki, prawda? Bo one, co się z nimi stało? Po drodze one do miasta trafiły? Jak to było dalej?
Błąd był na tyle taki, że ten ktoś nie napisał, że to
dla was.
Dla nas, nie? I takie są procedury, że przez rok te pieniądze musiały przeleżeć w urzędzie i potem te pieniądze...
Trafiły do was.
Trafiły do nas. Mhm. Ale przynajmniej poznała nas cała Polska.
No tak, są plusy.
Ja
tak.
Nigdy się nie przyznawałam, wie pani, że jestem dyrektorem tam dalszej rodzinie, nie? I potem, jak spotkałam się z rodziną dalszą, z kuzynkami mojego męża, to one mówiły, że no ja wiedziałam, że ty terenie pracujesz w hospicjum, ale że ty jesteś dyrektorem hospicjum.
No ja nie wiem, to już naprawdę.
Nie, bo to nigdy nie mówiłam, no ja tu jestem...
To jest tylko funkcja.
Tak, 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 ja tu jestem
trochę
dyrektorem.
Bardziej odpowiedzialna.
Tak,
ale...
tak, no bo praca z chorymi i prowadzenie takiego zespołu też jest trudne. Ja miałam bardzo dobrych nauczycieli, ja miałam wspaniałą rodzinę, miałam wspaniałego męża, córki, przyjaciół, których mam, bo to ci ludzie wszyscy mi pomogli i na swojej drodze spotkałam tylu wspaniałych ludzi i jak przyszły takie trudne chwile, bo ja też w życiu bardzo dużo przeszłam, ja straciłam córkę, zmarł mi mój mąż na szpiczaka, żeby podporować. I nie raz, to nie znaczy, że ja, Pan Bóg mnie rozczarował, nie? I w tych momentach mówię, po co ja żyłam?
Po to właśnie.
Nie, po co tego, ale dochodzę do wniosku i do Pani Bożenki mówię, że może dlatego, żeby poznać tych wspaniałych ludzi.
Do tych formalnych przejdźmy trochę rzeczy. Skąd środki bierzecie?
No więc mamy umowę z Kasą Chorych. Mhm. I kiedyś na początku istnienia hospicjum było to bardzo trudne, bo tam dostawaliśmy tylko część, 40% trzeba było
dozbierać.
Mhm. A teraz wyrównali jakby to wszystko, bo na przykład mi było bardzo tak przykro, że na przykład koszalin miał na chorego o 30 zł więcej, nie?
I dziennie.
To jest dużo. Mhm. Nie? I tak mi było głęboko żal, bo uważałam, czym gorsi są nasi chorzy od chorych z Koszalina. Dlatego tak było, ponieważ przychodziła dana pula z kas chorych i na przykład tym zachodniopomorskim jest mniej hospicjum i wtedy mniej, a u nas więcej hospicjum, no bo i Gdańsk, Sopot i tam wszystko. Tak jakby jeszcze ta ekipa została ukarana, bo starała się bardzo, żeby nie było tych plam na mapie, że nie ma hospicjum, nie? A potem przyszedł taki czas, że to wszystko wyrównano i tak faktycznie na takie proste utrzymanie hospicjum na pensję, na to wszystko, to starcza nam
to
z funduszu, nie? Co jest od dłuższego czasu, to nie jest, że rozrzutność nie wiadomo jaka, ale od dłuższego czasu jesteśmy, po prostu możemy sobie pozwolić, w hospicjum nie są tylko 3 posiłki, jest 5 posiłków dziennie. Kiedyś mieliśmy obiady ze szpitala, a teraz mamy obiady domowe, które są bardzo dobre, gdzie są puste te talerze i to naprawdę jest super, nie? I na to możemy sobie pozwolić.
Macie też 1% i zbiórki, poza tą, która za moment, drodzy Państwo, bo już 1 listopada tradycyjnie na cmentarzu.
Troszeczkę w tym roku będzie to troszkę inaczej przebiegało, ponieważ jest dalej pandemia. Troszeczkę boimy się angażować całą młodzież, która chętnie aż się rwie do tej zbiórki. Ale to jest duże zagrożenie przed zakażeniem koronawirusem, dlatego że hospicjum nadal jest jakby zamknięte. Wpuszczamy odwiedzających tych bliskich do swoich chorych, ale nie wyobrażałyśmy sobie z panią dyrektor, żeby taka masa dzieci, młodzieży była na terenie hospicjum z tymi puszkami w jednym czasie, bo to jest niestety zakażeniem grozi, nie?
No oczywiście.
I duża odpowiedzialność, więc tak pomyślałyśmy, że bo sami dzwonili, rzeczywiście telefony się urywały,
ale
kiedy
to jest fajne,
zaczynamy,
że...
kiedy robimy, bo w zeszłym roku w ogóle nie było przecież,
no
nie?
No właśnie.
No i zdecydowałyśmy, że nie ma sprawy, że jeżeli szkoły chcą, czy żłobki, przedszkola, bo oni się wszyscy pozgłaszali, to napisałyśmy pismo z panią dyrektor, że mogą to zorganizować we własnym zakresie, na terenie szkół mogą puszki postawić. Jeżeli ktoś chce wziąć 2 czy 3 osoby na cmentarz, to też zrobimy identyfikatory, jak zwykle oznakujemy, damy chusty, ale wtedy oni jakby biorą tą odpowiedzialność za swoje dzieci, za swoją, najczęściej idą ze swoimi dziećmi. Nie wiem, może z uczniami pójdą jakieś szkoły, trudno mi powiedzieć, ale no tak będzie troszkę inaczej. Nie będzie sztabu takiego,
jaki był przed pandemią.
Tak, w hospicjum. No nie. Mają to pozbierać i potem w szkole ktoś odpowiedzialny ze szkoły, czy z gminnego ośrodka kultury, z Potęgowa na przykład, też je zgłosili. Oni to zorganizują u siebie i potem przedstawiciel przywiezie puszki.
A mają jakiś czas określony?
My oczywiście idziemy na cmentarz. Tak, określiłyśmy czas, że mogą już te puszki zrobić od 25 października do 5 listopada.
Okej.
Taki wydłużony dwutygodniowy czas.
Tak, bo ludzie też rozkładają te wizyty na cmentarzu.
Poszły
z tego,
też pisma do kościołów, do parafii z prośbą o ogłoszenie o zbiórce i też wiem, że na cmentarzach ta zbiórka będzie już nie całe 2 tygodnie, ale w te wolne dni, sobota, niedziela i poniedziałek, czyli
3 dni.
Tak, 3 dni. Każdy sobie wybierze jakiś dzień, nie ma tak od do, nie ma grafików takich, jak to były kiedyś, że w tej bramie tyle osób stoi. Nie, będzie to teraz troszeczkę inaczej przebiegało.
Ja jestem z Kobylnicy i moja córka obstawia Kobylnicę ze swoimi dziećmi i jest tam też taki bardzo fajny pan Głaszcz, którego mama leżała w hospicjum, którego syn jest wolontariuszem i który zbiera i on ze swoim kolegą będzie zbierał i w czasie właśnie wszystkich świętych. Oni zawsze tam byli na tym cmentarzu, oni nas wszystkich znają i będziemy. I wiem, że ksiądz proboszcz, który jest nowym księdzem proboszczem, zgodził się, zresztą księża sami dzwonią. Też.
Sami dzwonią, pytają, czy robimy, jak to będzie w tym roku, więc to jest takie super.
Gdyby ktoś chciał was wesprzeć, jak może to zrobić?
Może wpłacić na konto i powiem pani też piękną taką informację, że mam super i sąsiadów, i znajomych, z którymi kiedyś może 30 lat temu miałam styczność i przyszedł pan i słyszał mnie, że nie będzie zbiórki. On co roku wpłaca na hospicjum 5 000 zł i w tym roku przyszedł sam i mówi, wiecie, nie będziecie mieć w tym roku zbiórki, to ja wpłacę 10 tysięcy.
Cudownie.
Tak, i to on też chce być anonimowy, ale to jest pan z wielką klasą. Zresztą ludzie wielcy są skromni, może już tak mówiłam, nie?
Poza tym coraz częściej są takie sytuacje, że jak są pogrzeby, czy śluby, wesela, to im para młoda
zbierają,
zbierać
tak
na naszą rzecz. Zamiast kwiatów na pogrzeb też ogłaszają w rodzinach. Nie kupujcie kwiatów, bo będziemy zbierać na rzecz hospicjum. I to nie tylko chorzy, którzy u nas umarli i rodziny, które nas znają. Po prostu jestem zaskoczona, bo coraz więcej takich ludzi się zgłasza.
Tak. Mhm. Albo jest taka sytuacja, że mówię, och, wreszcie mamy, bo tak sami robiliśmy ogród i z panią Bożenką czasem o 5 rano przyjeżdżaliśmy, żeby kwiaty tam podlać, żeby wypielić. Zresztą lubiłam, ale jak mąż mój zachorował i przez 2 lata w jakiś sposób byłam w inne sprawy bardziej zaangażowana.
Nie mogę zabrakło, bo
też
ogród wielki.
Ogród wielki. No tak. I zgłosiłam się, poprosiłam taką wolontariuszkę naszą, panią Kamilę Kwiatkowską. Nie wiem, czy może źle, że mówię, bo ona, ci państwo też są bardzo skromni. I wtedy ja mówię, że czy zna kogoś, żeby ktoś ten ogród zrobił. A mówi, nie ma sprawy. Ja mówię, ale ja chcę zapłacić, niech pani to ładnie zrobi i wszystko. No i przychodzi do zapłaty, a pan państwo Kwiatkowscy i pan Olek, ja nie wiem, on ma taką jakąś firmę tego, mówi pani dyrektor. Tu nie ma mowy o żadnej zapłacie. My byśmy się tu nigdy nie chcieli znaleźć, mówi. To już tak może...
Tak, powiem wam, że na herbatę, kawę do was chętnie, na rozmowę chętnie.
Bo jeszcze mi tak ładnie powiedziała pani Kwiatkowska, pieniądze jest dać najłatwiej, ale oddać swój czas.
Tak.
Czasu się nie kupi.
I tu postawię kropkę. Pięknie paniom dziękuję za tą cudowną rozmowę. Kłaniam się, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Razem łatwiej.